wiecie co, zaczynamy, słuchajcie.
Ale nie mów tak oficjalnie nie mów, nie? Tak na luzie, bo to...
Ciężko, nie? Jak się tyle znamy, to ciężko tego się słucha, co?
No tak, dlatego mów tak na luzaku.
Ale wiecie co, ja będę moderatorem tej rozmowy, bo jest kilka pytań do Gikiego, ale też chciałbym, żeby ślusarz też opowiedział jakby z perspektywy też piłkarza, zawodnika, ale grającego może wiecie, troszkę wcześniej.
Ślusarz, a ty masz jakiś występ 1A, czy nie masz?
2.
Za 2 więcej ode mnie.
Ty, 2A, 6 minut łącznie.
A ja bym życie oddał za 1 minutę, ale mnie nie chcą.
Poczekaj jeszcze chwilę.
To... A z kim ślusarz?
Ja?
W Stanach, nie?
Tak, ale to się nazywało wtedy, znaczy była to reprezentacja, ale ludzie nie traktowali tego poważnie, bo to były zawsze wyjazdy do Stanów, jak ta nie mogła pierwsza, zagraniczni piłkarze nie mogli grać, no to brali z ligi, nie? Takich, że tak powiem, wyróżniających się, niech to tak zabrzmi, ale no i tam z Meksykiem debiut, tam był 1-1, no ale widzisz, ja już później tam jeszcze raz pojechałem, a Brożek strzelił bramkę z Meksykiem i został już na lata, nie? Także to tak działa.
Sam wie, że trzeba szczęście mieć, no szczęście musi mieć.
Dokładnie. Spadła mu, zresztą on umiał zawsze też to robić, nie? I później pojechałem, bo Rasiak miał kontuzję, no to pojechałem na kadrę. Akurat fajnie, bo wtedy tej Dudek zdobył Ligę Mistrzów, nie? Więc miałem...
Potrzebowali tam lewej nogi.
Tej, no, wiesz co? I ściągnęli mnie, kurde, z Sopotu. No, ale już trudno. Już trudno, tak? Pojechałem i z Albanią zagrałem tam z pół godziny i jeszcze pojechałem, bo to był sparring i pojechałem na Azerbejdżan na eliminacyjny mecz, ale już nie wszedłem, nie? Ale wygraliśmy.
Giki z plaży to pół biedy, ale jego ściągnęli z Monciaka.
To właśnie.
Wiesz co, ale to wiesz, no ja z Grosikiem byłem w Jagiellonii, to on też pił cały tydzień, a wiesz, był najlepszy, nie? Niektórym to służy, no.
Ej, no kurde, Groszek to... No. Więcej jest takich, no Peszkin...
No ale o to chodzi, no niektórzy tak mogą, więc wiesz, ja też to... Jedni są tacy, drudzy tacy, trzeba to akceptować, no.
Ale już sobie gadaliśmy poza anteną, że Giki bez meczu przełożyli ci mecz ze względu na COVID w Mainz, nie?
Tak.
I pytanie teraz, że... No w domu nie siedziałeś, to już wiemy, bo byłeś na rowerach z rodzinką, ale... Na pewno flash score miałeś odpalonego, czy tam sofa score i śledziłeś wyniki.
Wiesz co, wróciłem na drugą połowę, to drugą połowę oglądałem i śledziłem, a jak byłem na rowerach, to nie, bo widziałem, że Unią prowadzi, to sobie odpuściłem. No ślusarz grał, to wie, no wiesz, trochę jak jesteś zamieszany o spadek, w sensie walczysz o utrzymanie, no to nie to, że na siebie patrzysz, to mówi, że niby nie obserwujesz innych, ale to chuja, prawda? Obserwujesz. I wiesz, mając jeden mecz mniej, jakby dzisiaj Stuttgart wygrał, to ta presja jeszcze większa jest na nas, jakby nas przeskoczyli, więc zaraz się zaczyna Gladbach, Hertha z tym Polakiem Lotką w bramce, bo wczoraj mi mówi, że go postawiło do bramki, a nie Szwolo. No to wiesz, powiedziałem, że trzymam za niego kciuki, ale chciałbym, żeby tam Gladbach ich rozstrzelało, no.
No to ślusarz, ty chyba w Krakowi, co? Miałeś taki moment, że walczyliście o spadek, jak to powiedział kiedyś Smuda.
Tak. To znaczy, no, kilka razy gdzieś tam o to utrzymanie się grało, natomiast tej Krakowi najlepiej nie wspominam, bo jak tam przyszedłem, no było bardzo trudno, a finalnie zostaliśmy w lidze, bo ŁKS nie dostał licencji. Odbiór tego był różny, ja nie chcę do tego wracać, ale jakby sportowo wtedy spadliśmy, nie? Ale tak jest, zawsze trener mówi: nie, patrzcie na innych, patrzcie na siebie, a na końcu bierzesz ten telefon i patrzysz, jak tam parę kilometrów dalej.
Ja to ci powiem, że no nie jest nic przyjemnego grać o utrzymanie. To inaczej sobie wyobrażałem, nawet przyjście tu do Augsburga. Wiadomo, że się cieszę, że tam, nie wiem, 69 mecz rzędu w Bundeslize gram. Mam te miejsce, wiesz, wszyscy mnie chwalą, no ale inaczej, jak sam wiesz, jak masz komfort w głowie, jesteś w środku tabeli, a inaczej jak praktycznie każda stracona bramka przez mój zespół i przeze mnie, no to u nas w Augsburgu to znaczy albo remis, albo porażka, bo my przeważnie dużo nie strzelamy. Więc to siedzi ci w głowie, to cię wzmacnia jako człowieka, jako piłkarza, no ale przyjemności nie ma żadnej, bo ja nie wiem, gdzie będę w połowie maja, jak się sezon skończy, a będę w środku tabeli, to sam wiesz, że sobie może jakieś plany robić, wakacje bukować, a ty teraz nie wiesz, czy się utrzymasz, czy będziesz grał w barażu i musisz 2 tygodnie dłużej zostać w Augsburgu, czy w ogóle zostaniesz, czy wiesz, nie będą chcieli młodszego bramkarza i na drugą Bundesligę, w cudzysłowie, będę za stary dla nich. Więc to nie jest przyjemna rzecz. No.
To jest jedna rzecz, zresztą planowanie przyszłości w takim momencie, kiedy ja tam nie wiem, jak jest u ciebie, czy kontrakt się kończy, czy nie, natomiast...
Nie, no właśnie, ja nie mam menadżera, Gikiewicz to najlepiej ogarnął i wiesz, i 2,5 roku jeszcze umowę mam, więc ja się nie muszę bać, ale mam 2 dzieci, to te planowanie przyszłości, tak jak powiedziałeś, no jednak na nich patrzę i nie jest to komfortowe, jak wiesz, jak dzieciak ma lub może mieć 4 szkołę zaraz, no.
No jasne, wiadomo, jasne. Że mógłbyś też zrobić skok na kasę i wyjechać gdzieś do Arabii Saudyjskiej czy coś, ale czy Turcji, ale też nie o to chodzi, jak masz, tak jak mówisz, małe dzieci, szkoła i też chyba w tych Niemczech chcesz już zostać chyba do końca kariery.
No, chciałbym, wiesz, do tej Arabii to może wieku tam, czy jak patrzyłem na Arka Malarza, czy na Ligę Polską z Steinborz w Jagiellonii, ledwo tam się zgina w pół, a jeszcze stoi w bramce, to do Polski to jeszcze chyba będę mógł wrócić, no tak mi się wydaje.
No dobra, ale jak jesteśmy przy tym temacie, to do Polski... Jagiellonia czy Śląsk, jak tu i tutaj grałeś? Nie mówię o warunkach finansowych, tylko mówię, gdzie byś chciał żyć na przykład, jakbyś miał wybór.
No żona pewnie w Jagiellonii, ja pewnie w Śląsku Wrocław. No Wrocław, wiesz, bardziej atrakcyjne miasto pod kątem nawet nauki czy przyszłości dla dzieci. Choć myślę, że na dzień dzisiejszy, jak miałbym powiedzieć, wiesz, teraz w marcu, no to myślę, że nie wrócę do Polski. No za dobrze się czuję w Niemczech, chciałbym tutaj coś po graniu też robić pod kątem piłki, w piłce. No i tak jak mówię, no mam jeszcze 2,5 roku umowy i myślę, że to nie jest moja ostatnia umowa tutaj w Niemczech, więc w ogóle nie myślę o Polsce, może wrócę, nigdy nie mów nigdy, tak jak nie wiem, no Bartek też wiesz, no wiesz jak się piłkarska kariera toczy, nigdy nie wiadomo co dzień przyniesie, tak jak teraz na przykładzie Grześka Krychowiaka czytam, że do AEK Ateny ma iść, gdzie miesiąc temu nikt by nie przypuszczał, że wiesz, może zmienić Ligę Rosyjską, był kapitanem, no ale tak się życie toczy, że wiesz, że no musisz brać i musisz brać po prostu to, co ci życie daje.
Z mojej perspektywy nie powinieneś chyba się spieszyć. Ja gdzieś tam pamiętam, ja wyjechałem w wieku 4-5 lat. Długo nie pograłem, z różnych przyczyn pewnie, ale gdzieś tam mnie ciągnęło do Polski, bo byłem na etapie takim, byłem kawalerem, gdzieś tam to życie uciekało, z grą było różnie i stwierdziłem, że trzeba się odkurzyć gdzieś tam w jakichś klubach w Polsce pograć, żeby no też oprócz piłki też może udało się zresztą i stworzyć rodzinę i tak dalej. Także to było wtedy dla mnie istotne, ale dzisiaj na przykład patrząc, jakbym miał życie poukładane, wtedy gdzieś tam miałem możliwość zostać w Championship w Anglii, to bym nie wracał. Nie wracałbym, bo naprawdę znaczy nie ma co porównywać. Nie?
To a
znaczy...
ja ci wejdę słowo i powiem tobie, z Waldkiem Sobotą zdobywaliśmy Mistrzostwo Polski w Śląsku Wrocław, w Niemczech potem w Pauli grał. Pytał się mnie, co bym zrobił na jego miejscu, czy bym wracał do Śląska, czy bym został w drugiej Bundeslidze. Ja mówię, słuchaj, zostawaj w Niemczech tyle, ile ci dają umowę. Jak wrócisz do Polski, to się zakopiesz. No i niestety, wiesz, miałem rację, no bo Śląsk Wrocław bardzo słabo gra, Waldek też nie wygląda najlepiej niestety. Bo jednak no, w tej lidze polskiej nie jest łatwo. No nie jest łatwo się pokazywać na tle fizycznej piłki, słabych rywali, kolegów na boisku też nie masz tak dobrych, jak miałeś w Championship, czy jak masz w Bundeslidze, czy w drugiej Bundeslidze.
A zobaczcie, jakie ryzyko podjął swoim powrotem. Ja uważam, że ryzyko. Dawid Kownacki do Lecha. Teoretycznie chce się odbudować. Fajnie to wygląda na tą chwilę, ale no, jak w Lechu nie pójdzie, no to już
jest wiesz, ale, nie powrotuje. Fortuna ściągnęła Gińczka. No, Dawid by sobie tam nie pograł, z tego co wiem, więc on musiał szukać wypożyczenia. Myślę, że najlepiej zrobi, w Poznaniu go znają i on Poznań zna.
Pamiętajcie, że jest po kontuzji i że on jest tylko wypożyczony, więc on też jakąś markę sobie wyrobił tam, zawsze ma drzwi otwarte, na pewno może wrócić, ale są to ryzykowne kroki na pewno. Nie? Kiedyś pamiętam, rozmawiałem z Marcinem Kamińskim, jak miał problemy, bo on nie zawsze grał, prawda, w pierwszym składzie w Stuttgarcie, czy później chyba w Fortunie Düsseldorf mógł zostać, nie został, generalnie miał problemy z grą w Stuttgarcie i też gdzieś tam był moment, rozważał powrót. Ja mówię, chłopak, ty jeszcze masz czas, na grę i zobaczcie, że podpisał w Szalkę i dalej.
Wiesz co, no Marcin to jest przypadek ciekawy, uważam, bo wiesz, no też od czasu jak ja byłem w Braunschweig, to on przyszedł do Stuttgartu, to on przeważnie w każdym sezonie drugiej Bundesligi gra i dopiero jak zespoły robią awanse, to wtedy przestaje grać, więc to też jest taki, wiesz, przykład, niektórzy piłkarze na drugą Bundesligę są idealni, ja uważam, że on wyprowadzenie piłki jako stoper jest idealny lewonożny na drugą Bundesligę, ale zawsze w tej Bundeslidze wtedy po awansie kluby ściągają lepszych i on traci miejsce. Na dzień dzisiejszy tak zawsze było. Zobaczymy, co teraz będzie, jak Schalke awansuje.
Tak, ja jeszcze dodam tylko jedną rzecz, że rzeczywiście tak było, że on robił awanse i on miał problem z grą na początku, w Stuttgarcie, został wypożyczony do Fortuny. Tam grał o utrzymanie, gdzie Stuttgart był w środku tabeli i spadł z ligi, a on był wtedy na wypożyczeniu w Fortunie Düsseldorf, która utrzymała się.
Bartek, no muszę ci powiedzieć, to ja ten Stuttgart spuściłem wtedy.
No właśnie chciałem to powiedzieć. Właśnie chciałem się zapytać Gikiego, czy to był ten baraż.
To był ten baraż i wtedy okay. Kamyk mi pisał, że trzyma kciuki za Stuttgart, a ja go spuściłem z ligi, a go jeszcze, w sensie go tam aktualnie nie było, ale go spuściłem.
No musiał wrócić, prawda? I wrócił do drugiej Bundesligi, gdzie znowu chyba zrobił awans.
Dokładnie. Dlatego mówię, on jest naprawdę ciekawe. Super zawodnikiem, wiesz, trzymam kciuki, teraz do kadry dostał powołanie, z tego co wiem. Więc wiesz, oby Schalke awansowało, bo to jest super marka, fajny klub. No i oby w tej Bundeslidze grał, bo jednak wiesz, granie na zapleczu jest fajne w Niemczech, wiesz, czuje się jak piłkarz, ale jednak do Bundesliga to jest Bundesliga, no.
Oczywiście.
Ale powiem wam, że tak sobie rozmawiamy o tej Ekstraklasie i mówiłem już Ślusarzowi, zanim ty się, Giki, połączyłeś, że ty rozegrałeś w Ekstraklasie, zanim wyjechałeś. Wiesz, ile spotkań, pamiętasz?
28.
A ogólnie jakby w zespołach i w pucharze i w tym wszystkim...
40.
43, no. Tak sobie wiesz, sprawdziłem, policzyłem mniej więcej. To dzisiaj byś miał, jakbyś zagrał z Mainz, abyś z Mainz zagrał na pewno, no to byś miał 195 spotkań w Niemczech, z czego 95 byś miał w Bundeslidze.
No, myślę, tak, że tam jestem właśnie powyżej 200, jakbyśmy wzięli pod uwagę Puchar Niemiec.
Puchary,
tak,
no,
no wiesz, tam 3 kolejki do końca będę świętował, mam nadzieję, będę zdrowy. Setny mecz w Bundeslidze przeciwko Köln. Nie no, powiem ci, ogólnie ta moja przygoda z piłką to jest lekko powalona i jak patrzę, jacy zawodnicy dostawali szansę w Ekstraklasie, mają po 100 czy po 150 meczów, a za przeproszeniem dwa razy piłkę krzywo kopnęli, no to mnie to boli, że mam tylko tyle, no ale co mam ci powiedzieć, no jakbym miał cofnąć czas, to bym go nie cofnął i brałbym to, co mi życie dało.
Ale czego nie wiedziałem, a Ślusarz o tym wspomniał, że Jurek Dudek ile miał przed wyjazdem do Holandii?
Chyba, jak się nie mylę, ale nie sprawdzałem tego, 12 meczów, a zdobył Puchar Ligi Mistrzów i grał w Liverpoolu i w Realu Madryt, prawda? Dlatego to też nie jest
dlatego
wyznacznie.
Dlatego nie, no ja uważam, że powiem wam tak, no w Śląsku Wrocław trafiłem na Kelemena i byliśmy uznawani za dwójkę najlepszych bramkarzów. W sezonie mistrzowskim zagrałem 8 meczów, 8 chyba czy 7 wygranych. Dostałem powołanie za Franciszka Smudy, gdzie tylko zagrałem tych właśnie 7 spotkań wtedy w barwach Śląska. W Jagiellonii trafiłem na, wiesz, Grzeszka Strzamotulskiego, Piotka Lecha, wtedy były czasy, że się stawia na starszych, a ci młodsi mieli czekać, to nie było wtedy przepisu młodzieżowca i nikt nie myślał wtedy tak jak teraz, że postawisz go na pół roku i go sprzedasz, czyli mnie, nikt na mnie nie chciał postawić, więc zawsze miałem ciężko, bardzo dużo się nauczyłem od tych bramkarzy i z tego okresu czasu dużo wyciągnąłem wniosków. No i wiesz, i z Śląsku Wrocław wyjechałem jako czwarty bramkarz z rezerw, z młodej ekstraklasy do Braunschweig, zaryzykowałem, no i do dzisiaj jestem, 8 rok, no już leci.
Ale może to jest też jakaś, nie mówię recepta na sukces, ale bo ta, wiesz, twoja kariera też, tak sobie porównywałem i też chciałem, żebyś Ślusarz się wypowiedział, że ty wyjeżdżałeś z ekstraklasy i pojechałeś jakby na testy, nie?
Tak, na szybowe, no próbę trening to się nazywa.
I tak sobie właśnie dyskutowaliśmy jeszcze też zanim się połączyłeś, jak tu przeglądaliśmy sobie tam jakieś pytania, które tu przygotowałem, powiedzmy w cudzysłowie, i chciałem się właśnie zapytać, co wy sądzicie, jeden i drugi. Zawodnik ma wyjechać z Polski, jak ma ofertę 20 lat, 21, powiedzmy teraz Kamiński, chociaż Kamiński trochę pograł w Ekstraklasie, czy no jak pokazuje twoja historia, no tu nie ma reguły. Możesz w Ekstraklasie nie zagrać, a grać za granicą kupę lat i być cenionym bardziej chyba w Niemczech niż w Polsce.
To ja powiem na początku, potem się Ślusarz wypowie, bo on ma większe doświadczenie, bo grał i tu więcej meczów niż ja. Ja uważam, że na moim przykładzie ja byłem przygotowany, że nikt za darmo mi nic nie da tutaj w Niemczech, bo i w Polsce zawsze miałem podgórkę, się śmiałem, że miałem podgórkę i rower pchałem jeszcze. I zawsze wszystkim musiałem udowadniać. W Śląsku Wrocław ściągnęli takiego Żukowskiego bramkarza z Floty Świnoujście. To po 2 dniach powiedział Milenczyk, że jestem za nim już w hierarchii. Tak samo było w Jagiellonii. Zawsze miałem pod górkę, miałem problemy, że jestem uśmiechnięty, wiesz, pochły, w sensie, wiesz, taki pozytywny, wygadany i to było źle odbierane. A w Niemczech wyjechałem i na nic nie liczyłem. No byłem przygotowany, że nikt za darmo mi nic nie da, że muszę być 2 razy lepszy niż każdy inny tutaj niemiecki bramkarz. I po prostu chciałem komuś coś udowodnić, więc wyjechałem bez żadnych celów, ale też ta suma transferowa, jak przykładowo na Dawidzie Kownackim czy na Robercie Gumnym tutaj w Augsburgu, nie ciążyła na mnie, nikt jakby nie oczekiwał ode mnie. Jak wypalę, to wypalę, jak nie wypalę, to nie wypalę, nikt tam nie miałby problemów związanych z Gikiewiczem. Przyszedłem za darmo, a po półtora roku w Braunschweig do Freiburga sprzedali mnie za milion euro netto, więc chyba dobrą decyzję podjęli.
To mamy, mamy coś wspólnego, tą bańkę euro.
Tak. Właśnie chciałem o tym powiedzieć, że Ślusarz, ty masz też dobrą historię, nie? Z twoim transferem do West Bromu odnośnie tego, kiedy poszedłeś i że po tobie jeszcze przyszło kilku zawodników.
Tak, ja już to sprostuję, co Giki powiedział. No ja jednak poza granicami Polski to mam łącznie pewnie z 50 występów, także tutaj trochę mniej.
No tak, ale wiesz, Polsce, 50 nie każdy by chciał mieć na swoim, wiesz, tak, ciebie.
Ale w Polsce trochę więcej. No i rzeczywiście, to jest trudne pytanie, Damian, i tak naprawdę na nie tak nie ma takiej łatwej odpowiedzi, dlatego że jeden wyjedzie jako 18-latek i on sobie po prostu nie poradzi, nie dźwignie tego, nie jest przygotowany do wyjazdu pod różnymi względami, a drugi wyjedzie i to będzie najlepsza decyzja jego życia, nie? Także tutaj takiej jednej odpowiedzi dobrej nie ma. Moje zdanie jest takie, że jednak mam nadzieję, że żaden z trenerów polskich się nie obrazi, ale jak ja bym miał możliwość, to chciałbym... za dzieciaka jednak być za granicą i starać się tam się rozwijać. Wydaje się, że są lepsze warunki do tego i trochę pewnie inne też podejście. Oczywiście wszystko się teraz zmienia. Jak ja zaczynałem, to też świadomość była trochę inna piłkarzy i środowiska piłkarskiego. Dzisiaj to wygląda też zupełnie inaczej. Ale jak podałeś przykład Kamińskiego, życzę mu powodzenia. Moim zdaniem jest gotowy, żeby zwojować Europę, ale czy sobie od razu poradzi w Niemczech, no będzie miał na pewno trudno, to nie jest łatwa liga, co pewnie doświadczył i Lewy, i Rudniew i tak dalej. Nie?
Wiesz, ja ci powiem to, co też powiedziałeś, dobrze można, wiesz, bo ludzie też nie zdają sobie sprawy, że ta druga połówka, czy to już żona, czy narzeczona, czy wiesz, czy dziewczyna u twojego boku, jak jesteś za granicą i masz ten taki słabszy okres, to jednak jak masz kogoś w domu i możesz z kimś porozmawiać, to będzie ci łatwiej, bo jednak jak się odbijesz, przykład Lewego powiedziałeś, no Lewy czekał rok na granie, tak, w Dortmundzie. Krzysiek Piątek przyszedł do Herty, też się odbił od Herty, od tak słabej Herty, a w Fiorentinie widzisz, strzela bramki. No tutaj ci będzie coś pasowało, w drugim klubie trener, taktyka, kibice, miasto ci może nie pasować. Ja w każdym klubie tutaj w Niemczech, do którego przychodziłem, to na początku każdy dyrektor zapraszał moją rodzinę, wtedy jednego czy drugiego syna, jak już się Mateusz urodził, i pokazywał mi miasto, bo powiedział, że oni wiedzą i są na pewno pewni, że sobie poradzę jako bramkarz, ale chcą wiedzieć, czy mi się to miasto będzie podobało, bo jednak no, musisz tu funkcjonować i często zawodnicy wyjeżdżają, nie wiedzą nic o mieście czy o rejonie i potem są nagle zdziwieni, o kurde, ale to jest słabe życie, to jakaś tam wieś, zabita dechami i nie są zadowoleni po prostu z funkcjonowania w tym danym mieście, a jednak trenujesz, no ale potem coś z tym czasem wolnym no musisz robić. Jako człowiek jesteś nieszczęśliwy, to i potem na boisku nie będziesz w 100% pokazywał jakby swoich umiejętności.
Ale to chyba jest duża różnica między wami, bo ty, Ślusarz, wyjechałeś sam wtedy, nie? Ty byłeś kawalerem.
Teraz też nawiążę do tego, zostałem sprzedany też, właśnie pamiętam, milion euro z Grodziska do tego West Bromu. Pamiętam chyba 760 tysięcy funtów. Mówię, no będzie dobrze, bo jak zapłacili za mnie tyle pieniędzy, no to jest granie, nie?
A tam płacą za każdego tyle, jak nie więcej.
Tak, a później sobie tak siedziałem, zbliżało się koniec okienka, jak zaczęli kupować 18-latków gdzieś tam 2-3 miliony funtów, to tak sobie pomyślałem, że to w sumie ta bańka euro to nie jest za dużo, nie? No, ale jeszcze tak, wrócę do tego, byłem sam i rzeczywiście, no to trochę, no życie musi być jednak tam poukładane, jak gówniarz wyjeżdża i chociaż ja już nie byłem taki młody, ale jednak sam to poza piłką trzeba mieć to wszystko gdzieś tam poukładane i wtedy powinno funkcjonować to na boisku. No pamiętam chyba jeden z trenerów, chyba nie wiem czy nie trener Topolski, kiedyś mówił, że kurde, jak ktoś się tam szybko ożeni i tam rodzinę założy, to ma większe u niego fory.
A mi trener Magiera mówił, że mądra żona czy mądra kobieta u boku to zawsze ci pomoże, a ta taka głupsza to pod wodę ci ściągnie, się utopisz, no.
No to widzisz, to możesz
no
to
trafić. Będzie brała kartę i na zakupy.
Tak.
No to też. No, natomiast też jak jesteś sam, no to różne myśli w głowie gdzieś tam i niekoniecznie wszystko idzie w parze z dobrą dyspozycją na treningu, nie? Później.
Ale to jeszcze, Giki, nawiązując do tego, co powiedziałeś, wspomniałeś o tym, że zawsze byłeś wygadany i nie lubili tego w Polsce, a w Niemczech, z tego co wiem, z tego co też rozmawiamy, no to w każdym zespole, w którym byłeś, nie wiem jak było w Braunschweig, ale na pewno później, no to byłeś w radzie drużyny i zawsze miałeś najwięcej do powiedzenia w szatni.
Tak, to jest śmieszna historia, bo w Braunschweig jeszcze nie mówiłem po niemiecku, a już mnie wzięli do rady drużyny i miałem się o pieniądze i o premię kłócić. Bo wiedzieli, że jestem z Polski i mam jakieś doświadczenie w tym temacie. Ale nie, no ja od pierwszego dnia, to znaczy tak, w kwietniu byłem na próbnym treningu, w kwietniu powiedzieli, że mnie chcą. Pojechałem do Śląska i powiedziałem, że sprawy rodzinne, już nie będziemy się zagłębiać, ale to był blef, że chcę rozwiązać umowy, bo już miałem podkładkę i kontrakt w Braunschweig, ale Braunschweig nie chciał za mnie płacić, a wiedziałem, że jak Śląsk się dowie, że Braunschweig w tamtym okresie był w Bundeslidze, no to Śląsk mnie nie puści, więc rozwiązałem kontrakt, zrzekłem się chyba 80 tysięcy złotych u prezesa Żelema, za co jestem mu do dziś wdzięczny, że się zgodził, że uwierzył w to, i na drugi dzień pojechałem, podpisałem umowę w Braunschweig, więc miałem 2 miesiące do rozpoczęcia treningów, trener powiedział, że wziął prywatne lekcje i zaczął się uczyć trochę niemieckiego, żeby mógł się jako tako dogadać, ale od pierwszego dnia robiłem błędy gramatyczne, odzywałem się, kazałem do siebie mówić po niemiecku, no bo chciałem jak najszybciej złapać fajny, pozytywny flow z chłopakami, oni się ze mnie śmieli, a z siebie się potrafi też śmiać, ale w każdym klubie, w którym byłem w radzie drużyny, teraz też jestem, w Unionie Berlin tak samo byłem, bo jednak no, Bartek gra w piłkę. W radzie drużyny potrzebujesz ludzi od zadań specjalnych, czyli jak trzeba pójść odnośnie premii, odnośnie hotelu, czy tam nie wiem, różnych problemów zespołowych, no to trzeba pójść się umieć dogadać z dyrektorem czy z trenerem, ale też trzeba po prostu mieć fajny kontakt z chłopakami i ja z takimi młodszymi zawodnikami przede wszystkim zawsze mam dobry kontakt, na obozach zawsze siedzę i się śmiejemy, że robimy taki dziecinny stół, ja jestem jako 34-latek, teraz byłem na obozie, a nie było przy tym stole starszego niż 20 lat chłopaka.
I ty im tłumaczysz życie.
Wiesz co, nie, oni na moim przykładzie wiedzą, że jestem z Polski, że zawsze do wszystkiego ciężko i własną robotą doszedłem. Tutaj nikt w Niemczech mi, tak jak mówię, no ja tu przyszedłem za 0 euro, no tu za mnie nikt za nic nie zapłacił, a teraz nawet gdzieś tam od wczoraj w mediach krążą, że wiesz, jakieś 2 kluby w Niemczech mnie chcą, więc mnie to tylko cieszy, że nikt mnie z tych Niemiec nie wyrzuca.
Ale to jest chyba jakiś tam klub z Berlina, tak? Jeden z dwóch i...
No, ale tu zaraz za jakiś czas grają mecz, jak przegrają, to może do drugiej ligi już nie będę miał po co iść, więc wiesz, no ja znasz mnie już, ja przede wszystkim skupiam się, zostało mi 9 meczów, uważam, że jestem w stanie 4 zagrać jeszcze do zera, czyli ten swój jakiś cel spełnić, czyli 11 meczów do zera zagrać, a jak zagram do zera 4 mecze, to na pewno Augsburg się utrzyma, a jak się Augsburg utrzyma, to już dzisiaj mogę dać słowo, że nigdzie się stąd nie ruszę, bo mam 2 dzieci, to co rozmawialiśmy, mam ułożone życie i kolejna przeprowadzka nie jest mi do niczego potrzebna.
Ale też chyba Augsburg jest takim miastem, że jest na tyle blisko do Monachium, tam 40 km powiedzmy, z tego co pamiętam, a Augsburg też nie jest wiochą, masz wszystko na miejscu.
No tak, i... góry w Austrii, 2 godziny do Mediolanu, 5 godzin, tak jak mówisz, Monachium, lotnisko 40 minut, ten rejon Bayern to jest jeden z droższych w Niemczech, ale też do życia jeden z najlepszych, więc no nie można tu narzekać, no przez COVID-a no jednak też się nie żyje tak, jak się żyło przed. Ale no nie ma na co narzekać, przede wszystkim jestem zdrowy, mam fajną pozycję w zespole, po 6 dniach z COVID-em wróciłem na jeden trening i zdumiony byłem w bramce, bo jakby mam swoją pozycję i nikt mnie z tej bramki nie wyrzuca, więc przede wszystkim z tego się cieszę. No i nie chciałbym tego zmieniać, bo kolejna zmiana to, jak Bartek wie, nowy trener, nowi chłopacy, nowe ćwiczenia, nowa taktyka i też musisz pod to szybko się dostosować i albo będziesz pasował, albo nie.
Ale zobaczcie, jaki to jest niedoceniany aspekt, że podoba ci się kraj, podoba ci się miasto. Ile jest w mediach na przykład artykułów, że zawodnik dostał taką ofertę z takiego kraju i jak on może tam nie iść za te pieniądze. Ale no, ludzie nie patrzą też na te aspekty, o których wspomniał Giki, o to, że rodzina się dobrze czuje, o pogodę na przykład. No ja się nie dziwię zawodnikom grającym we Włoszech, że oni z tych Włoch, taki Piotrek Zieliński, nie chce wyjeżdżać, no bo pewnie gdybym ja grał w piłkę na wysokim poziomie, to no też bym się pewnie, jakbym już się zakotwiczył w takiej Hiszpanii czy we Włoszech, no to też bym się nie chciał ruszać. Na tyle, na ile znam Bartka, no to Bartek jakby wskoczył do hiszpańskiej ligi w ten młyn, to by było tylko trening po treningu skuterem na sangrię. No żyć, nie umierać, więc ja tutaj się nie...
Segunda dywizją, to jest okej, nie?
Ale nie,
nie ma presji.
Powiem wam, że ja czytałem czy oglądałem gdzieś wywiad z Arturem Borucem i on powiedział, że we Florencji grało i żyło mu się najlepiej, bo wiesz, fajna pogoda, super miasto i tak jak powiedziałeś, no ja uważam, że to są bardzo ważne aspekty i dużo młodych zawodników czy menadżerów nie bierze tego pod uwagę, bo ja powiem, że przed Augsburgiem miałem dwa kierunki tureckie, ale miasta tak fatalne, że od razu dostałem sygnał od tych menadżerów, którzy mi to niby tam nakręcali, że nie ma co brać dwójki dzieci i żony, niech żona zostaje w Polsce, a u nas to nie przychodzi, no ja to jak mam grać, to chcę mieć rodzinę przy sobie, bo bez nich nie jestem tak dobry, jak jestem teraz, bo uważam, że to też jest sztuka i tak po niemiecku kunszt mieć tych najbliższych przy sobie i oni cię ciągną na górę, więc no ogólnie uważam, że to jest temat rzeka i dużo osób to bardzo bagatelizuje i menadżerowie, wiesz, staną do zdjęcia, odbiorą prowizję, a takiego zawodnika do takiego miasta czy zespołu wrzucą, a potem on się tam męczy i nie może, tak jak Bartek powiedział, pokazać tego, co by pokazał, jakbyś miał na przykład żonę już w czasach angielskich i może byś tam został jeszcze parę lat, no.
Ale no, wiesz, to akurat... jest też to, Damian, tylko do...
Dobra, nie mów Bartek, mów.
Że rzeczywiście, no ma to gdzieś tam bardzo duży wpływ, tu się zgodzę, a ludzie też często nie wiedzą właśnie, dlaczego piłkarze podejmują takie i takie decyzje. Tego jest bardzo dużo. Kibic się kieruje tylko, jak on mógł odejść na przykład z danego klubu, albo jak on mógł tam iść. No kierował się wieloma aspektami, nie? Czy to właśnie poziom życia, czy to odpowiedni, nawet nie wiem, kraj, gdzie jest bezpieczeństwo dla rodziny ważne i tak dalej. No to wszystko ma wpływ. Niekoniecznie tam już te parę euro więcej na koncie, nie? Kosztem tego, że nie można wyjść z hotelu, powiedzmy, nie?
To prawda.
Ale też jeszcze to jest ciekawe, co Giki, wiesz, powiedziałeś o menadżerach, może z racji tego, co robimy, że to jest gdzieś tam podcast pod patronatem, powiedzmy, naszej platformy, ale no często jest tak, że tak mi się wydaje, nie wiem, jakie jest wasze zdanie, że ci menadżerowie skupiają się na troszkę na robieniu transakcji, a nie zawsze na budowaniu kariery, chociaż myślę, że ta tendencja się zmienia i teraz jest wiele tych transakcji, mam wrażenie, coraz bardziej przemyślanych, bo też ci zawodnicy są chyba bardziej świadomi tego, czego chcą i jak chcą budować swoją karierę. A powiedz mi, Kiki, bo ty jak wyjeżdżałeś ze Śląska, to jakby brałeś pod uwagę na przykład, wiesz, inne kierunki, czy ten...
Nie, ja byłem w młodej ekstraklasie, trenowałem 16-latkami, oni mówili do mnie na pan, pytali się, czy mogą ze mną selfie zrobić. I miałem jedyne co, to miałem Wisłę Kraków i odezwał się do mnie, wtedy w ogóle nie znałem Marcina Hackmana, znalazł do mnie maila, od kogoś dostał i napisał, że Braunschweig jest i czy ryzykujemy, jedziemy na próbny trening, więc w tajemnicy pojechaliśmy, ja nie znałem Marcina, tak jak mówię, ale do dzisiaj mamy super kontakt i uważam go za bardzo, bardzo dobrego mojego znajomego, bez żadnych umów pojechaliśmy, dogadaliśmy się i powiedziałem, że jak podpiszemy kontrakt, to bez problemu się dogadamy, ale uważam, że nie wiem jak jest teraz w Polsce, ale ja spotykałem dużo w cudzysłowie oszołomów takich menadżerów, którzy podpisywali pełnomocnictwa lub umowy, a nie robili, czekali tylko jak ty wypalisz, jak wypalisz, to sobie prowizję jakby wiesz ściągnął z tego transferu, a mało takiego zainteresowania było, jak miałeś kontuzję, to mało się tobą interesowali i uważam, że w tym momencie jak świat funkcjonuje, przede wszystkim uważam, młodzi zawodnicy powinni się skupić na graniu, a nie na tym z kim i do kiedy mają umowy ważne menadżerskie, bo to uważam ich blokuje. Tacy menadżerowie często nie są krytyczni wobec takich zawodników i często przekłamują rzeczywistość i takim zawodnikom robią krzywdę, bo ja mając 34 lata krytykę zawsze przyjmę czy od swojego ojca, czy od swoich znajomych, czy jak miałem kiedyś menadżera, to on mnie może skrytykować, powie słuchaj, tutaj musiałeś lepiej się zachować, tutaj mogłeś nie wychodzić. Bo tylko tak jestem w stanie się czegoś nauczyć, że mam 34 lata i często robię błędy i tego nikt się nie wstydzi, ja się nie wstydzę, ale tacy menadżerowie mam i znam, nie będę wymieniał z nazwisk, często tam w Radomiaku Radom zawodnika X ma, zwrócił mu uwagę, a za 3 dni on do niego dzwoni, ojciec, że chce rozwiązać umowę, bo on krytykuje jego syna. Więc wiesz, no dużo, dużo w tym temacie można by było mówić. Ja uważam, że jak gra z dobrze, boiskiem się obronisz, to ten transfer przyjdzie, a wtedy na dobrą sprawę możesz podpisać pełnomocnictwo czy z prawnikiem, czy z agentem, który ten klub ci przyniósł, bo takie długoterminowe umowy, na moim przykładzie wiem, że żebym nie miał takich umów, jak byłem jeszcze w Polsce, czy za czasów Braunschweig, to mógłbym mieć fajne oferty na stole, a oni nie chcieli robić nic, a chcieli się działkować 50 na 50.
No to tak często jest, nie? Że zawodnik zapracuje swoją grą na dobry transfer, a później pojawia się w cudzysłowie pseudo-menadżer, pseudo-agent i pokazuje kwit i zgarnia prowizję.
Oczywiście,
to nie
są,
o to chodzi,
ale... oczywiście są tacy, którzy dbają o zawodnika od A do Z, pod, wiesz, kompleksowo, jak masz kontuzję i wiesz, i o ciebie dbają. No. Nie można tak samo Polaka piłkarza wrzucić do jednego wora, bo jak tutaj mnie spotykają, czy w Unionie, to mówią pierwszy Polak, który alkoholu nie pije, no bo to wiesz, to też jest reguła od reguły, to też są różni menadżerowie. Ale uważam, że teraz wiesz, bez licencji menadżerskiej jesteś w stanie być tym menadżerem i tego jest, tylu jest tych menadżerów, w cudzysłowie pseudo-menadżerów, że często robią krzywdę zawodnikom i wiesz, i menadżerowie, którzy, no też nie będę, bo nie chcę robić złej opinii niektórym Polakom, ale no, którzy nie mówią po angielsku, musieli gdzieś tam jechać, brać tłumacza, no to jak menadżer, który jedzie gdzieś do Anglii czy do Ameryki, nie zna angielskiego i potrzebuje tłumacza, no to nigdy nie będzie traktowany poważnie. No ja muszę powiedzieć, że siedziałem z dyrektorem obecnym Unionu Berlin, panem Runhartem, i pokazywał mi telefon i tylko miał napisane agent 1, agent 2, agent 3, to wszyscy byli Polacy, żeby nie odbierać. Jak oni dzwonili, to on po prostu nikt nie odbierał. No.
Tak, ja tylko mogę dodać, że tak jak powiedziałeś, nie ma co generalizować, bo i nie tylko Polacy, ale też inni agenci z różnych krajów, czy nawet z całego świata, są tacy i tacy. Wszyscy piłkarze mają swoje doświadczenia. Jedni mają lepsze, drudzy mają gorsze. Osobiście uważam, że każdy piłkarz gdzieś tam młody, dobrze rokujący powinien mieć agenta, oczywiście najlepiej dobrego, po to, żeby jednak pomagał i reprezentował jego jako piłkarza, jako osobę, pomagał też w tych pierwszych krokach, też takich, że tak powiem, w życiu. Natomiast jak dobrze wiemy, no nie każdy ma takie szczęście, żeby dana agencja menadżerska się zainteresowała tym piłkarzem i musi gdzieś tam szukać dalej lub po prostu szybko się gdzieś tam podjara, że tak powiem kolokwialnie, i podpisze jakieś dokumenty z osobą, która będzie czekać, aż on zagra dobrze. I jak on zagra dobry sezon, to w tym momencie jest po prostu, no, jest współpraca na tym polega, że chłopak dobrze gra, a zostaje sprzedany. Dlatego, ale też mówię, no są też na pewno bardzo dobrzy agenci i są też osoby, które są tam tak naprawdę z przypadku albo z braku innego zainteresowania, ale lubiących piłkę.
Więc... Tak, no nie ma co generalizować, ale powiedziałeś jeszcze, Giki, dwie rzeczy, o które chcę zahaczyć. Powiedziałeś tak, że nie pijesz alkoholu i o to też chciałem podpytać, bo wiem, że miałeś też różne etapy, że raz nie jadłeś mięsa, raz nie jadłeś w ogóle żadnych produktów pochodzenia zwierzęcego. Raz byliśmy na kebabie w Berlinie.
To prawda.
I teraz powiedz mi, jak to teraz wygląda? Chyba w miarę jakby to wyśrodkowałeś i nie popadasz w żadne skrajności. Generalnie żyjesz zdrowo, odżywiasz się zdrowo, ale już chyba tak sobie dałeś też troszkę na luz, jeśli chodzi o żywienie. Jak to wygląda?
No tak, no sam wiesz, że jak po jakimś tam wygranym meczu parę mililitrów jakiegoś tam białego wina się napije, czyli to się sprowadza do kieliszka, nic więcej. A co do jedzenia, to jem mięso, ale staram się więcej jeść ryb niż mięsa i jak wiadomo, żona zrobi, to zjem schabowego czy tam jakieś mięso w domu, ale no nie jest tak, że to jest przewaga, nie wiem, 80-20% mięsa nad rybami. Bardziej wolę ryby niż mięso. Staram się makaronu nie jeść, bo to też, nie wiem, jak Bartek przed meczami jadał, no teraz ta świadomość jest trochę większa, więc ja na przykład jem słodkie ziemniaki, nie jem w ogóle makaronu przed meczem, bo ten makaron powoduje, że czuję się taki pełen i źle się czuję, więc ja ogólnie jadam słodkie bataty albo zwykłe ziemniaki z oliwą, z oliwek i solą przed meczem i nic więcej, bo wolę być bardziej taki pusty brzuch mieć niż być najedzony, przejedzony, żeby mi się w cudzysłowie odbijało. Ale no to każdy musi wypośrodkować. No jeden woli duże śniadanie zjeść, ja na przykład piję tylko smoothie na śniadanie i wychodzę na trening i się czuję bardzo dobrze i tak funkcjonuje od 6 czy 7 lat w Niemczech. A jeden woli tylko przykładowo kawy się napić i nic nie jest rano. To każdy jest indywidualistą, nie wiem jak Bartek, ja muszę minimum 10 godzin przed meczem się wyspać w hotelu jak jesteśmy. Jeden z tego co też wiem, Łukasz pisze, przykładowo tam do pierwszej czy do drugiej w nocy zawsze siedział i kładł się spać i bardzo dobrze się czuł, więc to jest bardzo indywidualne, każdy... Mariusz Pawelec 30 godzin przed meczem się w sufit patrzył i nie można było z nim porozmawiać, a drugi będzie tańczył, śpiewał, rozmawiał z żoną godzinę przed wyjściem na boisko, więc to jest bardzo indywidualne, uważam.
Wiesz co, wiesz dlaczego zapytałem o to? Bo kiedyś u nas była w Ekstraklasie taka głośna afera, że chyba w Koronie Kielce jakiś zawodnik przed meczem zjadł Nutellę czy coś, tak?
I to nie wiem, czy nie Golański, Golański? Chyba Golański.
Kurczę, nie pamiętam teraz nazwiska, nie chcę, wiesz, nie chcę nikogo
skrzywić. Max Kruse podobno codziennie w Unionie jadł Nutellę, był najlepszym piłkarzem i kończył mu się teraz kontrakt w czerwcu, a teraz w grudniu sprzedali go za 5 milionów euro do Wolfsburga, dzisiaj strzelił bramkę w przegranym meczu z Freiburgiem, ale muszę powiedzieć, że podpisał 3-letni kontrakt, ma 34 lata, wszyscy wiedzą, że je Nutellę, ma gruby brzuszek, a zarabia 2 miliony euro rocznie, więc wiesz, no... Jeden chce no,
polecam wejść też na jego Instagrama, tam też lubi
Szyszę sobie zapalić pomysł. Całą noc gra w pokera, jak ktoś wie, o kim mówimy, no to na pewno go kojarzy, więc to jest indywidualne. No, jak on się broni na boisku, to sam Bartek wie, że tacy zawodnicy funkcjonowali i będą funkcjonować w piłce nożnej. No.
Tak, no ja dodam, że nie wiem, te 15 lat temu pewnie gdzieś tam miałem przyjemność być w tej w Anglii, zaczynając od Championship i w sumie na tym kończąc, tak, ale do czego piję właśnie, jeżeli chodzi o to odżywianie, oczywiście no, u nas wtedy nie była taka pełna świadomość jak dzisiaj, wiedzieliśmy oczywiście, nie mieliśmy pełną wiedzę co powinniśmy jeść, ale i pizza wjeżdżała i tak dalej, ale jadąc do Anglii myślałem, że jednak to będzie bardziej poukładane, a jednak zdziwiłem się mocno, bo no, kuchnia brytyjska nie jest najlepsza, no, ale myślałem, że w klubie jednak to odżywianie będzie na lepszym poziomie, ale tutaj szatnia była bardzo, bardzo europejska, jak nie światowa, natomiast sami Anglicy, ich śniadania nie różniły się naprawdę no, niczym innym, jak mówiło się ogólnie o English breakfast, więc one nie były lekkie, oni zdawali sobie sprawę, co jedzą, ale to co Giki powiedziałeś, on ma wyjść na boisko i ma grać. Jeżeli on będzie źle się odżywiał, źle się prowadził, będzie pił i tak dalej, to zaraz straci miejsce w zespole i będzie mógł mieć pretensje.
No,
tylko
no dobra, ale to...
Dodamy jeszcze, żeby to jak już tak poruszamy ten temat, no to we Freiburgu jak grałem, to prezydent klubu i ostatnie parę, w sensie chyba półtora roku prezydent niemieckiej piłki teraz musiał zrezygnować, Franz Kela się nazywa, to miał swoją winnicę, to w autobusie normalnie mieliśmy kieliszki, wino i kto chciał po meczu, czy w drodze na samolot przed meczem, to brał kieliszek i nalewał sobie wina i trener w tym nic nie widział, bo tak jak Bartek powiedział, każdy sobie zdaje sprawę, że jak twoja niedyspozycja wpłynie na wynik meczu, to na twoje miejsce jest dwóch czy trzech innych. W Unionie Berlin po każdym wygranym meczu z VIP-ów z góry przynosili na tacach browary i każdy sobie pił jak chciał. I nikt nie mówił, tak jak w Polsce, jak z moich czasów, nie wiem jak teraz, że tylko po jednym możesz. On mógł wypić cztery, tylko wiedział, że nie może wsiąść w samochód, bo policja stoi, go może złapać, a jutro jest trening wyrównawczy i wiesz, i regeneracyjny, więc to tutaj w ogóle w Niemczech od 8 lat jak jestem, to nie ma zakazów. Każdy musi mieć świadomość swojego ciała i tego, jak zareaguje na dany bodziec, czyli piwo, czy wino, czy jak sobie pójdziesz na imprezę po wygranym meczu, to i tak musisz wiedzieć, że jutro masz zbiórkę o 9 i musisz na tej zbiórce być, no.
A tak. Potwierdzam, bo winko z Freiburga bardzo dobre, no widzisz, bardzo dobre.
No to, no. Ja to widzisz, ale Giki, to jeszcze dodam tutaj, jeśli chodzi właśnie to co powiedziałeś na temat tego winka czy tego piwa. No w Portugalii w dniu meczu, mecz o 21, a trener wyraża zgodę, żeby do obiadu kto chce, oczywiście tam nie młodzi zawodnicy, ale kto chce może wypić lampkę wina. Czyli to było takie też naturalne, no też inny kraj, prawda? Inne też.
Ale inna mentalność przede wszystkim, wiesz co, ja uważam, że chodzi o mentalność, bo na przykład w Niemczech Nils Petersen, czyli najlepszy joker Bundesligi, też we Freiburgu miałem przyjemność z nim być, trochę tych klubów to zwiedziłem już, ale no on sobie po treningu normalnie z fajeczko pod prysznic szedł, wszyscy wiedzą, że on jara, ale jak wchodzi, to robi swoje, jest najlepszym jokerem w Bundeslidze, ładuje bramki za bramką, ma swoje lata, ale wiesz, jak on wchodzi na stadion, to ty możesz dwa karne wybronić lub trzy bramki strzelić, on wchodzi na 10 minut, to cały stadion skanduje Nils Petersen, Fußball God, i to nikogo nie interesuje, co on robi przed treningiem czy po treningu, no.
Tak, jeszcze jedno dowiem. Oczywiście z tymi fajkami też pamiętam puchar albo nie pamiętam, liga w Portugalii, graliśmy z Benficą, zostałem wylosowany na antydoping po meczu.
To dwie kraty musieli przynieść.
No słuchaj, właśnie, że nic nie przynieśli, ale chłopacy z Benfiki, ja już tam nie będę wymieniał nazwisk, też sobie siedzieli i ledwo ich było widać, nie? Także tutaj nie było z tym problemu. Nasz kapitan też siedzi, gra w playa w hotelu przed meczem, drzwi otwarte na oścież, a on fajka w gębie i sobie tam, wiesz, gra sobie w grę i czy szedł trener, czy nie, no tak naprawdę to nie miało znaczenia.
No nie, no musi jeszcze na boisku tylko wyjść i pokazać, co potrafi. No.
Dokładnie. Jeszcze tylko dodam, że tak jak się mówi właśnie, że Polacy tam piją i tak dalej, to ja pamiętam też no, różne wyjścia tam z chłopakami w Birmingham, jak byłem w West Bromie, to też trener mówił, słuchajcie, po meczu w sobotę mówi, dzisiaj spokojnie, bo pamiętajcie, że we wtorek gramy, nie? Także jak dziś idziecie, to też miejcie w głowie, że we wtorek gramy, nie? Także to też takie było, że wszyscy idą, tak jak powiedziałeś, nie ma zakazu.
No nie ma. No.
Nie ma zakazu. Jak chcesz iść, to ty wiesz, czy powinieneś iść, o której wrócić i w jakim stanie wrócić i tak dalej, nie? Dlatego...
Wiecie co? Nie żebyśmy tu teraz pochwalali picie alkoholu, bo na pewno będą nas słuchać młodzi ludzie, ale... Wydaje mi się, że to, o czym powiedzieliśmy, to taką konkluzją może być to, że jakby wszystko jest dla ludzi z głową i chyba nie popadajmy w skrajności. Nie? To, co
jest, ja bym to inaczej nazwał. Ci piłkarze z pierwszych stron gazet, czy ekstraklasowi, czy nawet na drugim poziomie rozgrywkowych, to też są ludzie, mają swoje problemy i też się muszą czasami odstresować. Jeden się odstresowuje grając w play, a to co powiedział Bartek, i bierze sobie ten taki koferek i w hotelu to robi lub po meczu, a drugi musi napić się dwóch piw czy kieliszka wina, więc no ja uważam, że dużo osób oglądając nas tylko w telewizji postrzega nas jak jakichś robotów, a my naprawdę mamy te same problemy jak każdy normalny śmiertelnik i czasami po prostu musi się odstresować, bo tak jak rozmawialiśmy na początku, ta gra o utrzymanie, choroba najbliższych, nie wiem, dzieci masz chore w domu, czy jakieś inne problemy się nawarstwiają. I dlatego jeden czy drugi też na boisku nie może pokazać w 100% siebie, a potem po prostu potrzebuje się odstresować i zresetować głowę. Ja uważam, że nie możesz mieć zakazów, bo ten zakaz czy zakazany owoc jeszcze bardziej jest jakby pożądany i podwójnie smakuje. Dlatego to też zależy od mentalności ludzi, czy jesteśmy w Niemczech, w Portugalii, w Anglii czy w Polsce, ale uważam, że ci młodzi trenerzy, nawet polscy, uważam, no nie wiem, bo nie ma mnie w Polsce, ale no myślę, że wszyscy już zmierzają w takim kierunku, że tak jak powiedział Bartek, no pamiętajmy, tekst najważniejszy to powinien być, pamiętajmy, kiedy jest następny mecz i każdy już wie, co za tym się kryje. No.
Ale też chyba czasy się zmieniły na tyle, że okej, dzisiaj zawodnicy sobie zabiorą ten koferek na mecz z playem, a kiedyś, no Bartas, no przyjeżdżaliście do hotelu. Ty, Bartek, bo ty grałeś w takich czasach, że ty pamiętasz tą starą piłkę, mam wrażenie, i jak już grałeś na przykład za drugim razem w Lechu, no to już te czasy też były troszkę inne, nie? Że też była inna świadomość chyba wtedy.
Tak, Damian, tylko teraz tak tutaj mnie podsumowałeś, jakbym zaczynał, jak z piłki trociny wypadały, nie?
Jak jeszcze bramkarz mógł łapać od swojego w ręce.
No właśnie, mnie tak nie oszukiwali. No a słupki były pomalowane na czarno do kolan. No nie, nie. Znaczy, że rzeczywiście, no nie było, że tak powiem...
No nie, ale że ci przerwę, no bo ja pytam z perspektywy, ja z tobą byłem w szatni. Ja byłem, powiedzmy kolokwialnie, szczurem, jak ty przychodziłeś do nas do klubu i to był niski poziom, ale już też mam wrażenie, że ty się z nami też inaczej komunikowałeś. Wiadomo, że mnie gnębiłeś, bo byłem najmłodszy, a ty nie lubisz najmłodszych. Tak jak ty mnie gnębiłeś, tak Giki mnie gnębi, jak gra ze mną FIFA i wygrywa od czasu do czasu. Ale no zmierzam do tego, że ty miałeś wartości jeszcze ze starej szatni, ale już byłeś w nowej, czyli ty dorastałeś w tej starej szatni. O to tak, mi chodzi. Grałeś tak. Z Arasiem, tak? Jeszcze z tego, co...
Na pewno tam rzeczywiście z nazwiskami, które jak wspomnę, to będą pamiętać raczej starsi kibice, ale no muszę powiedzieć, że chyba nie ma co do tego wracać, dlatego że wszystko się zmieniło naprawdę. Dzisiejsza młodzież trochę ma inne priorytety, gdzieś tam sam jestem ojcem, widzę po dzieciach, że to wygląda trochę inaczej, staram się czasami coś wytłumaczyć, czy tak zrobić, żeby jednak kierowali się trochę innymi wartościami, ale to jest bardzo trudne, ponieważ całe otoczenie dzisiaj tych dzieci, czy tej młodzieży, no jest skupione na trochę innych gdzieś tam wartościach, no ta cała cyfryzacja doprowadziła do tego, że ten kontakt jest też, nie chcę powiedzieć utrudniony, ale jest inny. No i gdzieś tam mimo wszystko też uważam, że dużo większy szacunek gdzieś tam nas wtedy, jak byliśmy młodzi, wchodząc do szatni był. Dzisiaj to wygląda trochę inaczej. No, czy to jest, niektórzy twierdzą, że to jest wina nasza. Ja uważam, że to jest chyba bardziej złożony problem.
No dobra, ale to o czym się teraz Giki na przykład rozmawia w szatni? O, nie wiem, inwestycjach? Wiadomo, że to pokolenie pewnie jest teraz bardziej świadome. Czy o, nie wiem, o Call of Duty, o FIFA?
Wiecie co, muszę powiedzieć tak, Bartek ma rację i nawet ja byłem pomysłodawcą za Hajko Herlisia, czyli za poprzedniego trenera, który był w tamtym sezonie do przedostatniej kolejki naszym trenerem, żeby zakazał telefonów, bo był moment, że wchodziłem do szatni, wszyscy w telefonach siedzieli, my słowa nie zamienialiśmy, a byliśmy na miejscu spadkowym, A uważam, że w takim momencie, bo wywodzę się z Polski, czy w Śląsku Wrocław mieliśmy słabsze momenty, czy w Jagiellonii minus 10 punktów za korupcję, no to rozmową, sam wie, że możesz być słabszym zespołem, ale tą całością, tym takim team spiritem jesteś w stanie góry przenosić. Uważam, że to jest problem złożony. Ci młodsi zawodnicy jeszcze nie mają meczu zagranego, już z U19 mają kontrakty reklamowe, flagi, imiona na butach, a ja pierwszy kontrakt z na rękawice czy na buty podpisałem mając 26 lat w Eintrachcie Braunschweig, a teraz nie mam żadnego kontraktu na buty, bo mam 34 lata i mi nikogo nie chce dać, a gram w Bundeslidze, więc ci młodsi jeszcze nie są ani razu w kadrze, oni mają kontrakty, przychodzą ubrani jak choinka świecąca. Ale takie są czasy, no to wiesz, teraz wszyscy mają Instagramy po wygranym meczu czy po przegranym. W Polsce się śpiewało, jak ja byłem, tańczyło, wiesz, waliło z szafkami, a teraz każdy bierze telefon i wali sobie selfiaka, czy czyta wiadomości od znajomych, ale no tak to jest, no ta młoda generacja wypycha tą starszą. Ja jestem najstarszy w klubie, mam jedynkę pokój, więc nie wiem, co robią ci młodzi, ale 3/4 zespołu ma te PlayStation walizeczki. I grają w Call of Duty czy Fortnite'a. No tak to już jest, z tym nie jestem w stanie walczyć i musi to zaakceptować. No, uważam, że świadomość tego młodszego zawodnika jest lepsza, bo tak jak Bartek powiedział, to wszystko jest na internecie. Ci zawodnicy teraz nawet po treningach w klubie trenują indywidualnie przez internet, czy się spotykają fizycznie z trenerami, ale też mam wrażenie, że za łatwo wszystko im przychodzi i trochę tracą taki szacunek i kontakt z rzeczywistością i ziemią, tak jak my wchodziliśmy do szatni, gdzie ja miałem Piotka Lecha. No, ja miałem taki szacunek do niego, że ja mówiłem na niego na pan, żeby on mi piłkę rzucił, a my trenowaliśmy razem z jednym trenerem bramkarzy. No teraz to się w ogóle...
A dzisiaj jest siema.
Dokładnie, jest teraz siema. Jest siema, wiesz, gość ma dwa kolczyki w uszach, wydzierany jak...
Ale wiecie co? Wydzierany co? Nie jak ma co się
z,
na to...
z więzienia, no, 19-latek.
Nie ma co się na to obrażać, to będzie postępować. No, ja uważam, że tutaj no... I będzie szło w tym kierunku, że jednak rzeczywiście no, już nie wrócą te czasy. Aczkolwiek no, też być może gdzieś tam niektórzy ludzie związani z piłką gdzieś tam się zastanowią i być może gdzieś tam przemówią młodszemu pokoleniu, że nic nie przychodzi łatwo, bo jeżeli tego nie zrobią, to gdzieś tam oni dostaną w przyszłości
tylko
taki
wiesz,
feedback,
powiem ci, że na przykładzie Ekstraklasy, widzisz, ten przepis o młodzieżowcu de facto powoduje, że słabszy zawodnik może grać kosztem starszego, lepszego. Niestety tak jest. Z finansowego punktu widzenia te kluby polskie na tym zarabiają, więc jakby to wszystko jest utrzymywane. A ja z ciekawostek powiem, że bramkarz czwarty tutaj w Augsburgu jest mieszankę Polak-Turek taki, ale mówi po polsku, no to on ma lepszy kontakt z moim starszym synem i grają sobie na PlayStation i ze mną. Więc wiesz, no ta różnica wieku, on ma 19 lat, mój syn ma 12 i on z Piotkiem się bardziej lepiej dogaduje niż ze mną, a my gramy razem na treningu, na boisku trenujemy, więc no nie jesteśmy w stanie tego zatrzymać i myślę, że to jest temat rzeka i moglibyśmy rozmawiać. Myślę, że dużo zależy od trenera, od dyrektora, od prezesa, jakie do tego ma podejście, jak wiesz, jakie granice ci młodzi zawodnicy mają w danym klubie.
Dobra, a ty jak wchodzisz do szatni i widzisz, wiem, że w Unionie miałeś chyba dobry kontakt z Griszą chyba, no, Prymelem, tak. Nie? A jak wchodzisz do szatni, to zawsze sobie kogoś upatrzysz, że bierzesz go pod swoje skrzydła i w cudzysłowie go wychowujesz, czy tak raczej siadasz sobie z boku, obserwujesz, co się dzieje? No wiadomo, że i tak wejdziesz prym w szatni, no bo wszyscy cię znamy, wiemy, jak to wygląda, że jesteś zawsze najgłośniejszy, ale no nie wiem, ja pamiętam u nas, jak Ślusarz wszedł do szatni, wszyscy się go bali, to on sobie podłapał jednego młodego i nie mówię, że mu cały czas gdzieś tam dokuczał, czy cisnął, ale cały czas gdzieś tam zwracał mu uwagę, ale to wynikało z sympatii. No,
nie. Ja powiem ci, że ja ogólnie z każdym zawodnikiem mam bardzo fajny kontakt, ale staram się jakby przełożyć to w ten sposób, że w Unionie Berlin miałem Christiana Gentnera, który miał tam 400 meczów w Bundeslidze, ogromne doświadczenie i on był pierwszy na treningu, ostatni wychodził. I ja zawsze idę sobie na salkę robić czy ćwiczenia różne, wiesz, i wzmacniać mięśnie, czy się rozciągać. I ci młodsi zawodnicy już to zauważyli, to jest fajne, że większość pije kawę starszych zawodników, tych Niemców i nie robią nic przed treningiem, a jestem na sali gimnastycznej i ci młodsi po prostu są gdzieś tam w moim rejonie, leżymy sobie na matach, rozciągamy się, śmiejemy się przed treningiem i praktycznie z całą grupą młodszych zawodników mam kontakt wtedy przed treningiem, a takiego sobie upatrzyłem, czy sobie kogoś upatrzyłem, jest to z trzecim bramkarzem, takim Danielem Kleinem, młodszym, mam fajny kontakt, wymieniamy się spostrzeżeniami i on stara się naśladować, bo wszyscy mówią, kurde, ty masz 34 lata, na 34 lata nie wyglądasz, co robisz, że tak się trzymasz, więc oni starają się to kopiować, A ja przede wszystkim staram się być pierwszy i ostatni wychodzi. Sam wiesz, jak byłeś u mnie, że często jestem trochę później niż inni, no bo staram się, Bartek wie, że tak jakbyś mógł przeciągnąć tą karierę, to byś bardzo chciał i staram się łapać te chwile, które mi już uciekają i tych chwil coraz mniej będę miał i naprawdę ten zapach szatni, wiesz, bycie na boisku, czy na siłowni, czy nawet u masażysty poleżenia na ławeczce i powiedzieć, weź mi tam plecy dociskaj, pouciskaj, to jest sama przyjemność, bo masz wszystko pod nosem, rzeczy ci piorą, masz jedzenie, najlepszych fizjoterapeutów, na dobrą sprawę jesteśmy w takiej kuli śnieżnej i nic mi się nie może stać i mogę tam cały dzień spędzić, więc no korzystam jak mogę, bo jednak Bundesliga to jest Bundesliga i cieszę się, że tych Polaków jest, inaczej nie cieszę się, ale jest tylko ich tak mało, że ja jestem w tej grupie i no po prostu staram się z tego korzystać jak mogę.
Słuchajcie, już może dwie rzeczy ostatnie będziemy kończyć, bo ja nie umiem być taki poważny, jak z wami rozmawiam i już muszę wyjąć tego kija z pleców, żeby się trochę zgiąć i nie być takim wyprostowanym. Giki, mówiłeś w Śląsku, jak byłeś to młoda ekstraklasa, to był na pewno gdzieś tam trudny czas. Druga sprawa to grasz na pozycji bramkarza, gdzie jesteś zawsze narażony na jakąś tam krytykę, bo jak ty popełnisz błąd, no to traci cały zespół. Wiadomo, jak to wygląda, kiedy ktoś inny popełni błąd, a ty Ślusarz, jak byłeś napastnikiem, no to też miałeś taką łatkę, że nie zawsze strzelasz te sytuacje, które masz, zawsze też miałeś jakby ciężko z tego, co pamiętam. To powiedzcie mi, jak wy sobie z tym radziliście na przykład, czy mieliście jakieś, nie wiem, swoje metody, może praca z psychologiem albo coś w tym stylu, bo teraz to jest modne, teraz powiedzmy są ci coachowie, każdy zawodnik gdzieś tam jest świadomy pewnych rzeczy i też ten dostęp do Instagrama czy do mediów społecznościowych sprawia, że oni są mocno podatni na to, ale też chyba są już przyzwyczajeni. Jak to było z wami?
Bartek, ty powiedz, bo ty jesteś trochę starszy.
Tak, znaczy rzeczywiście, no chociaż jak zawsze patrzyłem na te statystyki, już zawsze patrzyłem, no gdzieś tam po karierze, to 240 meczów w Ekstraklasie, 60 tam kilka bramek, 1-4, to tak mimo wszystko nie było najgorzej, ale ja mogę tak trochę paradoksalnie powiedzieć, czego nie zrobiłem, jak na przykład usłyszałem...
Ale słuchaj, musiałem ci wbić szpileczkę, Gikiemu jeszcze nie wiem, ale musiałem tobie coś powiedzieć.
Tak jest, skuteczność, tam rzeczywiście to nie była moja mocna strona, zawsze śmiałem się i śmieję się z tego do dzisiaj, że niektórzy napastnicy potrafią grać dobrze tyłem do bramki przeciwnika, ale liczby za nimi nie idą, nie? No, ale czego nie skorzystałem
jak wymówka.
No, nie skorzystałem z takiej rady, powiem wam, nauczyłem się tego, mówię, w Anglii w wieku, no zobaczcie, 27 lat, trochę późno, gdzie dzisiaj bym być może lepiej się zachowywał. Zawsze grałem tyłem, tak, bo zastawka, obrońca miał ciężko mi zabrać, ale w Anglii się dowiedziałem, pokazali mi, skorygowali moje ustawienie. Powiedzmy, jak wychodzisz po piłkę, to staraj się urwać od obrońcy, stanąć bokiem i przyjąć już kierunkowo. Dlaczego? Bo masz go przodem i możesz już grać 1-1 i jesteś przodem, a tyłem tak naprawdę możesz tylko zgrać piłkę i wyjść dalej na pozycję.
Tyłem się ustawia i nie odskakuje od obrońcy ten, który nie ma dryblingu i się boi w 1-1 później.
No więc właśnie, to dobrze mnie tu podsumowaliście, także dziękuję bardzo w skrócie.
Może gali go na koniec, dziękuję.
Tak jest, ale coś w tym jest.
Ale widzisz, sam powiedziałeś, że to jest niuans, zwrócili ci na to uwagę, jakbyś tą 5 lat wcześniej dostał taką wskazówkę. To zobacz, co mógłbyś osiągnąć, czy w ogóle, nie wiem, no parę bramek, więc...
Może zacząłbym pracować nad dryblingiem.
No dokładnie. No.
A ty miałeś, Giki, jakąś taką wskazówkę, która ci otworzyła oczy w jakimś momencie kariery?
Wiesz co, chyba nie. Zawsze ja byłem pewny siebie i wiedziałem, że jak dostanę szansę, to zawsze mówiłem, jak miałem już może powiedzmy, no czy citkę menadżera w Polsce... To zawsze mówiłem człowieku, no weź mi w końcu coś przynieś, bo ja sobie na ten próbny trening pojadę na testy i na pewno tam zostanę, bo byłem pewny siebie, jestem zwinny, zgibki, szybki jak na bramkarza, jednak mam to, bo do 14 roku życia grałem w polu, więc potrafię to, więc ja byłem pewny siebie, no nie wiem, powiem wam, że po mnie krytyka spływa, ja lubię ją, ja się nasycam tą krytyką, czasami może za dużo tego czytam, ale czy ten hejt po meczu Lewandowski-Gikiewicz, jak Lewandowski tą 41 bramkę strzelił, to mnie to nakręciło, wiadomo, że była przeginka tam odnośnie mojej żony czy dzieci, to tam paru osób dostało wezwania od prawników, ale no ja to lubię czytać, bo mi kiedyś Michał Probierz powiedział, którego pozdrawiamy, że krytyka jest wyznacznikiem twojej wielkości. Jeżeli masz ogromną krytykę, na ciebie spada, to znaczy, że kimś jesteś, ktoś ciebie obserwuje, ogląda, bo jak jesteś nikim, to tej krytyki nie ma. No po prostu nie jesteś zauważalny. I ja uważam, że krytyka i ogólnie ten hejt to jest wyznacznik tego, jak wysoko jesteś. I mnie od 8 lat ludzie krytykują, hejtują w Polsce ze względu na sytuację z tym moim bratem i mrazem w Śląsku Wrocław. A to już minęło 8 lat. No tak jak powiedziałeś, ja zaraz będę miał ponad 200 meczów rozegranych w pierwszej i drugiej Bundeslidze. Na dobrą sprawę od 8 lat mnie nie ma w Polsce. Nikt z tych hejterów czy krytyków mnie nie zna osobiście, tak jak ty, czy Bartek, czy ktoś inny. A mnie oceniają, nie znając, więc ja to się śmiałem nawet z trenera Brzęczka, który po powołaniu mnie na kadrę żegnał się ze mną, mówi: kurde, Giki, zmieniłem o tobie zdanie. A ja się go pytam: Pierze, ale jakie trener miał o mnie zdanie, jak trener mnie nie znał prywatnie? Wiesz, o co chodzi? Ludzie czytają i w Polsce to jest łatwo coś puścić na internecie, nie ma swojego zdjęcia profilowego, czy na Instagramie, czy na Twitterze, jedzie z drugą osobą, a nie umie się po tym podpisać i nie masz argumentów popierających to twoją krytykę. Ja z tą krytyką zawsze jestem w stanie walczyć i wchodzę w dyskusję na Twitterze czy na Instagramie, bo uważam, że może ktoś ma rację, może mi to otworzy oczy, ale taka krytyka, wiesz, bez argumentów, tylko powielana, to robi wielką krzywdę młodszym zawodnikom lub zawodnikom w moim wieku, którzy nie potrafią sobie z tym radzić, bo mam takich kolegów, którzy nie potrafią sobie radzić z krytyką i z opiniami internetowych takich, wiesz, troli, i to naprawdę powoduje, wiesz, przeczytałem dużo książek biografii piłkarzy czy świętej pamięci Roberta Enke, który rzucił się pod pociąg, bo spotkała go krytyka na boiskach tureckich, więc nie wszyscy sobie z tą krytyką radzą. Ja muszę powiedzieć, że od 2 tygodni mamy dwie trenerki mentalne w Augsburgu, bo uznali, że ta sfera zespołu leży i niektórzy potrzebują pomocy. Każdy idzie tam do tych dwóch dziewczyn, to są były piłkarki FC Bayernu, więc one naprawdę w reprezentacji swojego kraju też mają parę set meczów, więc to są znane osoby. Nikt nie ma przymusu pójść do nich, może z nimi porozmawiać, mogą ci pomóc, bo uważam, że na takim poziomie głowa, Bartek też pograł w Anglii, to wie, że ta głowa i ta mentalność robi ogromną różnicę, bo ty musisz umieć sprzedać siebie na boisku. Na treningach ja miałem zawodników, pewnie Bartek też, którzy zakładali siatki, byli najlepsi na świecie, a jak przychodzą kibice, przychodzi ta presja popełnienia błędu, tych ogromnych pieniędzy, które możesz wygrać przez 90 minut, czyli tych premii meczowych, one paraliżują zawodnika i uważam, że głowa to jest coś, nad czym nawet Robert Lewandowski mówi: jesteś w stanie w każdym wieku pracować i powinieneś pracować, bo nigdy nie jest za późno. I uważam, że ci najlepsi na świecie, tak jak Damian powiedział, ten Instagram, to wszystko jest tak dostępne, że jest to wszystko tak łatwo namacalne, że zmiana światła w sypialni, czy nie wiem, wietrzenie, temperatura, to są takie niuanse, ale to wpływa na to, że te parę procent lepszy będziesz na boisku. No, bo ja na przykład od 2 lat chodzę 2 razy dziennie do kriokomory. Czy mi to pomaga? Nie wiem. Czuję się dobrze, nie jestem kontuzjowany, więc to jakby powielam, chodzę, dbam o siebie, płacę za to własne pieniądze, to nie klub mi to sponsoruje, ale no chcę wydłużyć ten swój wiek grania i uważam, że tylko tak jesteśmy w stanie jakby te góry podnosić, czy to krytykę jakby, wiesz, też przetwarza w swojej głowie, czy fizyczny aspekt, no ale no nie ma złotego środka. Każdy innym jest człowiekiem i każdy tą krytykę inaczej po prostu przyjmuje.
Wiecie co, to też jest tak, że jak ludzie sobie wyrobią o kimś zdanie, no to bardzo ciężko jest to zmienić i oni później wszystko już sobie, tak sobie tłumaczą świat, żeby im to odpowiadało i żeby się wpisywało w te normy, które oni sobie jakby, wiecie, ustawili. I to chyba jest jakby takie podsumowanie tego, co Giki powiedziałeś, ale no nikt, akurat w przypadku twojej osoby, no nikt nie widzi chyba tego, nikt też nie zwraca uwagi, ty się tym nie chwalisz. Ja akurat wiem, dlatego o tym wspominam, że no, że tak jak jest teraz sytuacja, wojna na Ukrainie, no to też jakby nie jesteś obojętny i z tego co wiem już kilka akcji fajnych, raz, że zareklamowałeś, dwa, że sam pomogłeś, jeśli chodzi o dworzec główny chyba w Warszawie, to jakoś tam ich zaopatrzyłeś i no i wydaje mi się, że takich rzeczy ludzie nie widzą, a to finalnie skupiają się ludzie na rzeczach jakby nieistotnych, o których powinniśmy nie pamiętać za 10 minut, a to o czym teraz wspomniałem, no to są sprawy, no, które są jakby no, niepodważalne, no ty też tego nie robisz po to, żeby.
Nie, ale
żeby
no, sobie to, co powiedziałeś, no, myślę, że to nie ma co. Ludzie widzą to, co chcą widzieć. Zawodnicy, którzy mają menadżerów, ci menadżerowie sprzedają to do prasy i prasa o tym pisze, i potem wszyscy mówią: o Jezus Maria, jak super, ten wysłał 1000 zł czy coś. Wiesz, jak nie masz menadżera, który gdzieś tam w polskiej gazecie cię nie podpompuje, no to też w temacie kadry też w moim przypadku jest ciężko, bo argument, że wiesz, no od paru lat, że jestem za stary, a ciągle w tej Bundeslidze gram i tak jak mówię, no mam jeszcze 2,5-letni kontrakt i nikt mnie stąd nie wyrzuca i 27-latek od 2 lat meczu nie zagrał, minuty nie dostał, a 19-latek siedzi na trybunach jako trzeci bramkarz i ten 34-letni Gikiewicz ciągle broni, więc to też nie jest argument. No ja już mówiłem to na spotkaniu tutaj na VIP-ach dla selekcjonera Sołzy, który pięknie się wysławiał i też mi to jako w cztery oczy powiedział, że to jest argument. Wiesz, ja uważam, że czy z Rosją już nie zagramy, czy w finale tych playoffów powinni być najlepsi, którzy sobie poradzą z presją, a nie najmłodsi. Ci młodsi jeszcze mają czas, ci najlepsi powinni grać, bo to też nie jest tak, że Lewandowskiego nie powołamy, bo ma 33 lata, a ma grać Świderski czy Buksa, bo są młodsi. No gra ten, który jest najlepszy. A co do Ukrainy, wiesz co, używam swoich kontaktów, jak mogę pomóc, to pomagam, mam 2 dzieci, wiem, że ta... Inaczej, powiedział mi trener Streich z Freiburga, że bądź szczęśliwy, bo jesteś w stanie siedzieć z własną rodziną przy stole na śniadaniu co dzień w dzień, a ci ludzie z Ukrainy nie są w stanie tego zrobić i myślę, że to jest podsumowanie. No oni się chowają po garażach, po schronach, a my możemy tutaj siedzieć, rozmawiać, wyjść na kawę, czy przytulić dzieci, czy Bartek, czy ja, więc no to jest chyba podsumowanie. Jak jesteśmy w stanie pomóc, to pomagamy. Ja uważam, że niech każdy da 5 zł czy 5 euro i kupi 2 szampony, czy nie wiem, czy 2 szczoteczki do zębów tym ludziom, którzy są na dworcu i śpią na ziemi, no to tu już jest wielka pomoc, bo ja nie mówię, żeby przekazywać ogromne sumy, bo nie wszystkich stać, ale tak jak my zrobiliśmy akcję, że wyślemy pendrive'y, które pomogą funkcjonować tym Ukraińcom na dworcu, no to tu już jest ogromna pomoc.
Powerbanki,
przepraszam.
A powiedz mi coś, bo wyszliście w specjalnych koszulkach na mecz z Borussią, tak? Dobrze pamiętam?
Tak jest.
Zremisowany? Jakieś akcje jeszcze się szykują albo możesz coś zareklamować?
Z tych koszulek jest około 8500 euro zebranych, więc te pieniądze pójdą na jakieś tam ukraińskie konto dla potrzebujących. Więc no, tak ja nie lubię się opowiadać, ale jak już mnie ciągnie za język, no to tak, no 2 autobusy jeżdżą, odbierają ludzi z granicy i do Polski wożą, które załatwiłem, tira teraz z chłopakami z klubu ogarnęliśmy od mojego wujka, który zabrał rzeczy na Ukrainę, 3 generatory prądów, które pozwolą tym ludziom na ziemi na dobrą sprawę się grzać, bo potracili dach nad głową, no kto wizory, hełmy kupiliśmy, no wiesz, no trochę tego kupiliśmy, no ale tak jak mówię...
Tu nie, ja mówię o tym celowo, bo tu nie chodzi o to, żeby się chwalić, tylko żeby... ani się chwalić, ani żeby kogoś chwalić. Tu chodzi o to, żeby może jakoś ludzi zainspirować.
Ja uważam, że trzeba reklamować pomoc, bo ludzie to uważają, że pomoc to trzeba miliony złotych przelewać, a ja się nie zgadzam, bo możesz pójść i kupić 20 musów dla dzieci takich wyciskanych i przekazać na dworzec czy na granicę i dziecko przechodzące granicę dostanie taki musik do ręki po 15 czy 18 godzinach na nogach spacerem, bo musiał tą drogę przejść, gdzie bomby latają mu nad głową i będziesz szczęśliwy, czy nie wiem, czy stare pluszaki z domu możesz wysłać i te dzieci opuszczając Ukrainę nie mają nic i takiego misia przytulą, więc no pomagajmy po prostu, ja uważam, jak możemy pomagajmy, bo nie wiemy co kiedyś nas spotka i wtedy ludzie będą musieli nam pomagać. No.
Tak jest, oby nie, ale myślę, że to jest taki fajny akcent, żeby tym zakończyć. No nie wykluczam, że jeszcze się spotkamy i pogadamy, bo mi się gdzieś tam z wami fajnie rozmawia, fajnie was zobaczyć.
Musimy cyklicznie omawiać występy Bartka, tak żeby to nam na tapetę...
Bartka?
Tak, a przy okazji, wiesz, kolejkę Bundesligi, wiesz, podsumowywać. No.
Dokładnie, kilka występów mam za sobą, może jeszcze coś się wydarzy.
No to rozmawialiśmy, więc... no Bartek ma 2A, ja mam 0A, więc ja liczę, że te 6 minut przebije jeszcze, no.
Dokładnie. Tego ci życzymy.
Był to nasz pierwszy podcast. Mam nadzieję, że było fajnie, że się spodobało, że będzie fajny odbiór i to nas motywuje, żeby jeszcze coś tutaj nagrać i z kilkoma fajnymi osobami pogadać i w tym z Gikiem, bo myślę, że z Gikiem będziemy się spotykać tutaj często, a z Gikiem zawsze rozmowy są ciekawe, więc myślę, że będzie ciągnął ten wagon.
No wiesz, nie życzę nikomu źle, ale tam chciałbym się zjawić na zgrupowaniu Czesława Michniewicza i wtedy, wiesz, będziemy nadawać z reprezentacji, no.
Na żywo, live. Dobra chłopaki, dzięki wielkie.
Również
trzymajcie się, pozdrawiamy.
Cześć.
Cześć.